Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
Jest błogowoleni, a Boże, ja predobrażeni je. I człowiek o spasieni, a propowiedani je. W chramie Boży jasno nieba jawdajeca. I Chrysta wsiem predwozwieszaje.
Sława Jezusu Chrystu. Drodzy Państwo, 20 marca 2026 roku minęło równo 75 lat od powołania do życia prawosławnego seminarium duchownego uczelni, która od 1951 roku kształci przyszłych duchownych naszego Kościoła. Początkowo seminarium funkcjonowało jako prawosławne liceum teologiczne, lecz szybko, bo po kilku miesiącach przemianowano je na prawosławne seminarium duchowne w Warszawie. Historia tej uczelni to także historia naszego Kościoła, jakże inna niż ta z dwudziestolecia międzywojennego. W ostatnich latach przywykliśmy już do mówienia o pięknej i trochę wyidealizowanej historii naszego Kościoła w okresie międzywojennym. Przeżywaliśmy niedawno wspaniałą rocznicę stulecia otrzymania autokefalii przez nasz Kościół. Wspominaliśmy wybitne postacie tamtego okresu, takie jak metropolita Jerzy Jaroszewski czy metropolita Dionizy Waledyński. Wspominaliśmy także o studium teologii prawosławnej działającym przy Uniwersytecie Warszawskim. To piękna historia, która ufundowała autokefaliczny byt naszego Kościoła. Jednak historia polskiego autokefalicznego Kościoła prawosławnego to także trudne czasy powojenne, gdy zmieniły się granice naszej ojczyzny, gdy zabrano nam naszego zwierzchnika, a Kościół znalazł się w dość trudnym położeniu, tak politycznym, jak i kościelnym. Historia prawosławnego seminarium duchownego w Warszawie to właśnie historia tego okresu. To historia czasu PRL-owskiego, ale także historia budowania w nim Kościoła prawosławnego pomimo trudności. To także historia upadku systemu komunistycznego i odrodzenia religijnego, jakie miało miejsce w latach 90. w naszym Kościele. Historia seminarium to także współczesność, bo uczelnia ta wciąż kształci studentów w zakresie teologii prawosławnej, przygotowując jednocześnie przyszłych duchownych do pracy w Kościele. Chciałbym zaprosić Państwa na rozmowę z rektorem prawosławnego seminarium duchownego w Warszawie, księdzem profesorem Jerzym Tofilukiem. Nie będziemy rozmawiać o historii, nie będziemy teoretyzować o teologii, lecz chciałbym Państwa zapoznać z wybitną postacią naszego Kościoła, która opowie o swojej posłudze rektora seminarium i o tych kwestiach, które są dla niego istotne w pracy z seminarzystami. Zapraszam do wysłuchania tej rozmowy. Protodiakon Łukasz Leonkiewicz.
Błogosławi dusze moja Gospoda, błogosławieni si Gospodzi, błogosławi dusze moja Gospoda, i wsa wnutrynia moja imię Światoje.
Mija 75 lat od powołania do istnienia prawosławnego seminarium duchownego w Warszawie. 75 lat to długi okres czasu i zmieniło się w nim bardzo wiele w sposobie funkcjonowania kierowanej przez ojca uczelnią. Zmienił się ustrój polityczny, zmienił się charakter uczelni, zmienił się sposób nauczania i wiek studentów. Dziś to już nie jest to samo seminarium, które powołane do funkcjonowania zostało 20 marca 1951 roku. Dziś mamy do czynienia z uczelnią wyższą, która przyznaje tytuł licencjacki i umożliwia alumnom kształcenie się na studiach magisterskich na innych uczelniach wyższych. Nie zmienił się natomiast cel seminarium, bo zarówno 75 lat temu, jak i dziś jest to szkoła przygotowująca przyszłych duchownych do pracy w Kościele prawosławnym. I od tego rozpocznijmy naszą rozmowę. Księże rektorze, czym jest seminarium duchowne dla Kościoła autokefalicznego w ogóle, a w szczególności dla naszego Kościoła prawosławnego w Polsce?
Dla Kościoła autokefalicznego jest niezbędne. Dla każdego, dlatego że jednym z warunków uzyskania autokefalii jest możliwość kształtowania kadr we własnym zakresie. Dla naszego Kościoła seminarium jest absolutnie niezbędne, ponieważ my żyjemy między różnymi tradycjami. Mamy tradycję ruską, tradycję grecką, rumuńską, Ja myślę, że seminarium jest w stanie ukształtować tradycję polską, mimo że się mówi, że my tej tradycji nie mamy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ja myślę, że seminarium dla naszego Kościoła jest o tyle istotne i ważne, że przygotowuje absolutnie dojrzałych kandydatów do kapłaństwa. To, czy oni przyjmą sakrament kapłaństwa, czy nie, to jest inna kwestia. Natomiast myślę, że każdy, kto ukończył seminarium, jest dobrze przygotowany do tego, aby przy własnej pracy zostać osobą duchowną. Seminarium dla nas w Polsce to jest jedyne seminarium na dzień dzisiejszy, czyli ono obsługuje cały Kościół, moglibyśmy powiedzieć. Tak? Wszystkie diecezje jakby czerpią z zasobów prawosławnego seminarium duchownego, ale też i wszystkie diecezje jakby mają świadomość tego, że to jest seminarium, które dla ich potrzeb też pracuje. Seminarium właściwie w naszym Kościele pełni pewnego rodzaju funkcję usługową. Ale nie tylko, dlatego że przygotowanie kandydatów to również ukształtowanie duchowe, ale to również pewna praca. Dlatego że ci wszyscy, którzy dzisiaj pracują w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, posiadający tytuły profesorów, doktorów habilitowanych i doktorów, to są również absolwenci tego seminarium, gdzie w seminarium zaznali smaku nauki.
No właśnie. I to drugie pytanie, które chciałbym zadać księdzu, dotyczy tego, czego seminarium uczy. Na co kładzie nacisk taki największy? Czy jest to dyscyplina kościelna, duchowość, umiejętności praktyczne, czy może właśnie ta nauka, o której ojciec powiedział?
Ja myślę, że nie da się oddzielić tych czterech aspektów. Dlatego, że jest zasada mówiąca o duchowości. Z duchowości wypływa absolutna pobożność młodych kandydatów. Z pobożności wypływa świadomość i liturgiczna, i teologiczna kandydatów. A jeżeli do tego dołożymy naukę, to wtedy właściwie widzimy, że seminarium spełnia funkcję w każdym z tych aspektów. Kładzie się nacisk, ja myślę, przede wszystkim na rozwój duchowy, intelektualny, ale również i dyscyplinarny kandydatów. To znaczy struktura cerkwi jest strukturą hierarchiczną. W związku z powyższym seminarium to nie jest zwykła uczelnia, ale to jest uczelnia, która uczy wiary, dlatego że wiara nie może być traktowana jako coś, co się ma. A to jest po słowiańsku dobrodziejstwo, czyli jest ciągłe wzrastanie i ta wiara musi być tu w seminarium umocniana. Jeżeli ktoś czasami powie, że stracił wiarę, ja nie do końca w to wierzę, dlatego że to nie jest zasługa seminarium, a to jest czyjeś indywidualne odczucie bądź błąd. Natomiast myślę, że seminarium uczy modlitwy, a przez to uczy możliwości obcowania z Bogiem, a idąc dalej obcowania z innymi ludźmi i tak dalej.
Ksiądz rektor często powtarzał, pamiętam jeszcze jako student, że w prawosławiu teologia nie jest tylko i wyłącznie takim akademickim dyskursem, a jest umysłem zakorzenionym w liturgii. To znaczy rozum ma być ludzki, czyli to narzędzie, poprzez które poznajemy, zdobywamy wiedzę, to ma być zakorzenione w przeżyciu liturgicznym. Dla księdza rektora to jest chyba bardzo ważne.
Ja się tego nauczyłem. A nauczyłem się od ojca Sergiusza Bułgakowa, który kiedyś powiedział, że swoją teologię wystał przed ołtarzem. Ja myślę, że nie da się uprawiać teologii, siedząc za biurkiem, czytając książki, krytykując, analizując, krytycznie badając. Teologia to co Ewagriusz z Pontu kiedyś powiedział, że ten, kto się modli, jest teologiem. Teologiem jest ten, kto się modli. I ja myślę, że cała nasza liturgia jest osiągnięta teologią i to taką bardzo głęboką i bardzo taką teologiczną. Myśmy dzisiaj rozmawiali na zajęciach o hymnie Jednorodzony Synu w liturgii, gdzie mówiliśmy o tym, że na krzyżu umarł jeden z Trójcy Świętej. Przecież to jest cała epoka soborów powszechnych. Liturgia to jest nie tylko wykład teologiczny, tak, ale może też i wykład teologiczny, oprócz modlitwy, oprócz pobożności, oprócz sakramentu Eucharystii. Kiedyś świętej pamięci arcybiskup Ireneusz powiedział, że jak się czyta teksty liturgiczne ze zrozumieniem, to tak naprawdę kazanie nie do końca jest potrzebne, bo tam jest wszystko zawarte. Wszystko jest powiedziane. Cała historia soborów, cała historia teologii, cała historia Kościoła. Wszystko jest w liturgicznym życiu naszej cerkwi.
Dla księdza rektora, na ile wiem i na ile też zapamiętałem z czasów seminaryjnych, liturgia jest wyjątkowym przeżyciem. Ja myślę, że poza tym, że to, tam jest piękna teologia, to tej teologii trzeba się od kogoś nauczyć. Młodzi uczą się od księdza rektora, a od kogo ksiądz rektor się tego uczył? Czy tylko od Sergiusza Bułgakowa, czy może był ktoś
jeszcze? Nie, od Sergiusza Bułgakowa nauczyli się tej formuły. Natomiast ja myślę, że to wszyscy moi poprzednicy. Od seminarium poczynając, tak, czyli obecny metropolita Sawa, kiedy zostałem młodym wikariuszem w katedrze świętej pamięci ksiądz Atanazy Semeniuk, który był absolutnie wyjątkowym duchownym. On nigdy się nie denerwował, był zawsze spokojny, ale jak służył liturgię, to było widać, że on całym sobą robi, całym swoim jestestwem. Ja myślę, że dużo też nauczyłem się od swojego ojca, niewątpliwie tak. Znaczy jest, myślę, że u nas w Kościele paru duchownych, którzy autentycznie służą liturgię. Oni tym żyją. I to nie jest żadne mechaniczne, żadne tam takie szybko i tak dalej. Nie, to jest wewnętrzne przeżycie, które odnosi rzeczywistość tego świata do rzeczywistości innego świata. I to jest całe bogactwo służenia przez biskupa i prezbitera liturgii. Kiedy mają świadomość tego, że uczestniczyły w czymś, co nie jest tego świata, a odnosi absolutnie do innego królestwa. Dlatego też liturgia rozpoczyna się błogosławione królestwo Ojca i Syna. To nie to tu, a to jest to, które jest tam.
Czy ksiądz rektor ma świadomość tego, że właśnie te 3 lata przebywania tutaj przez młodych ludzi, młodych chłopców, którzy w większości, być może nie wszyscy, ale zostaną kapłanami w przyszłości.
Wierzę w to.
Daj Boże. To jest właśnie też doświadczenie pewnych ludzi. Oni właśnie od księdza się uczą tego sposobu,
nie wiem.
Sposobu przeżywania, myślenia o liturgii, ale z drugiej strony właśnie oni w tym seminarium doświadczają prawdziwego życia liturgicznego we wspólnocie. Bo jeszcze ważnym aspektem jest wspólnota. My bardzo często w naszym myśleniu o parafii myślimy ksiądz, który odprawia sakramenty. No ale przecież to chyba nie do końca tak jest, że to jest ten ksiądz, który zarządza parafią i odprawia sakramenty.
No nie. Co prawda w teologii dogmatycznej mówimy o 3 rodzajach służby kapłańskiej, nauczającej i prorokującej. Natomiast wydaje mi się, że znaczy ja mam to szczęście, że od iluś tam lat jestem rektorem tego seminarium. I to jest bardzo specyficzna wspólnota. Dlatego, że tutaj to nie są stali parafianie. Przychodzą młodzi ludzie, zmieniają się. I jak człowiek widzi, jak oni się zmieniają, jak oni dojrzewają w tym seminarium, jak zaczynają rozumieć, co to jest ta wspólnota, to wtedy człowiek właściwie no, czuje się, może nie to, że spełniony, ale czuje taką wewnętrzną radość. Prezbiter jest powołany do nie tylko sprawowania liturgii, ale też do pasterzowania i do troski o to, ażeby ci nasi wierni parafianie dostąpili Królestwa Bożego. Moim zadaniem jest to, żeby ci młodzi ludzie, adepci, którzy tutaj są, żeby kiedyś zostali duchownymi. Ja się bardzo cieszę, jak któregoś z nich biskup wyświęca, na diakona, prezbitra. Natomiast czasami bardzo ubolewam, jeżeli ktoś nie chce przyjąć więcej. To jest jego wybór. Natomiast myślę, że tu we wspólnocie saki seminaryjnej to jest takie poczucie pewnej jedności i zgromadzenia wokół cerkwi. Znaczy, myślę, taka ważna rzecz. Nie na górze, w pokojach seminaryjnych, a w cerkwi, piętro niżej, dokonuje się pewne misterium jedności tych żalunów.
To misterium jedności, co pięknie ksiądz ujął, jest też czymś, co później przekładać się powinno na ich przyszły stosunek wobec parafian. Że kapłan to też jest tym człowiekiem, który buduje jedność parafialną, jedność ludzi w takim dążeniu do Pana Boga. Natomiast księże rektorze, ja bym chciał jeszcze wrócić jeden temat, bo ksiądz przed chwilą powiedział bardzo ważną rzecz, mianowicie ksiądz się cieszy, kiedy młodzi chłopcy przyjmują święcenia, czy to kapłańskie, diakońskie i może i jakieś jeszcze wyższe, niektórzy z nich. Jak to jest z dzisiejszym młodym pokoleniem? Bo bardzo często słyszymy, że takie dzisiejsze pokolenie jest takie inne. Ksiądz rektor jest przecież rektorem tej uczelni od wielu, wielu lat. Ma ksiądz w swoim doświadczeniu wiele pokoleń młodych ludzi, mnóstwo. W zasadzie wszyscy obecni kapłani, którzy służą w naszym kościele, są też w jakiś sposób związani z księdzem jako byłym rektorem i wykładowcą. Czy ksiądz zauważył właśnie tę, nie wiem, zmianę jakoś pokoleniową? Czy ci ludzie, którzy tu przychodzą, zmienili się od momentu, jak ksiądz zaczął być rektorem do dnia dzisiejszego? Czy to jest widoczne i czy to jest jakimś uszczerbkiem dla współczesności, dla tych współczesnych młodych ludzi?
Ja myślę, że ci młodzi ludzie, co teraz przychodzą, to przyszła elita naszego kościoła. Oni są lepiej przygotowani, więcej umieją, bardziej im zależy. Kiedy mówimy rzeczywiście o młodzieży ogólnie, to ta młodzież jest rzeczywiście inna niż była kiedyś. Natomiast ci, którzy są w seminarium, oni wiedzą, po co tu przyszli, wiedzą, czego oczekują. Są przygotowani, chcą coś zrobić, chcą się czegoś nauczyć. Ja uważam, że dzisiejsi studenci seminarium są dużo lepszymi studentami niż ci, którzy 40 lat temu przyszli jako młodzi chłopcy do seminarium, którzy nie bardzo wiedzieli, z czym to się je.
Czy chodzi tylko o ich wiek, że oni przychodzą teraz już po maturze?
Nie, myślę, że to chodzi o świadomość. Ja myślę, że to jest tak, że świadomość w ogóle w Kościele też bardzo się zmieniła. Chodzi o odrodzenie życia eucharystycznego, chodzi o odrodzenie ikony, chodzi o odrodzenie śpiewu, chodzi o odrodzenie pracy z młodzieżą. To wszystko ukształtowało absolutnie nowy rodzaj nowego pokolenia. Tak? Jeżeli ci młodzi ludzie byli wcześniej związani z cerkwią, a byli związani z cerkwią, to oni są naprawdę, rzeczywiście zasługują na, może nie na uznanie, ale na to, że oni są naprawdę dobrzy i są dużo lepsi niż ci, co byli lat temu, 10.
Jakie ksiądz dzisiaj stawia, ma oczekiwania wobec takiego seminarzysty?
Znaczy nie, oczekiwania są zawsze te same. To znaczy, że człowiek musi być absolutnie, znaczy po pierwsze, musi być człowiekiem wierzącym. Tego co prawda nie da się sprawdzić, że tak powiem, papierkiem lakmusowym. Ale to się wyczuwa też, czy ktoś uczestniczy w nabożeństwie, czy chce być, czy jemu sprawia trudność, czy nie. To jest pierwsza rzecz, człowiek wierzący. Druga rzecz, człowiek, który pragnie zdobywać wiedzę i wzrastać w tej wiedzy. Tak, z tej wiary i z tej wiedzy rodzi się pewnego rodzaju pobożność, tak? Że ci ludzie są rzeczywiście pobożni, ale nie w sensie negatywnym jakiejś tam dewocji, a że to jest absolutnie pobożność mądra. Wiara potrzebuje wiedzy. Wiedza potrzebuje wiary. I chciałbym, żeby oni się tego wszystkiego i jednego i drugiego nauczyli, bo to jedno z drugim jest absolutnie związane. Tak? No i oczywiście potem następny element, żeby to jednak poświęcili się pracy w Kościele jako duchowni. Tak? Bo to chyba tak jest cel prawosławnego syna duchownego, żeby przygotować duchownych. No ale jeżeli będą pracowali w kościele, nawet na stanowiskach świeckich, to jak najbardziej. No i czego jeszcze oczekuję? To żeby się za mnie modlili.
Pominajcie nastawniki wasze.
Tak jest.
Tak, to jest wspaniałe hasło biblijne, które pozwala studentowi zrozumieć, kim jest ten, kto go uczył. Bo to tak nam się tylko wydaje, że to są chwilowi nauczyciele. To są ludzie, którzy wkładają w nas jako studentów pewne swoje doświadczenie bycia w Kościele i właśnie z tego można czerpać. A powie ksiądz jeszcze jedną rzecz, mnie to tak osobiście interesuje. Co ksiądz sądzi o powołaniu? Czy do tego wszystkiego, w tych oczekiwaniach wobec przyszłych kapłanów, wobec studentów w seminarium, czy jest potrzebne powołanie? Czy powołanie jest właśnie takie, jak o nim się powszechnie mówi, że jest takim właśnie głosem Bożym w sercu? Czy może jest tak, jak jeden z teologów w XX wieku powiedział, że to powołanie jest raczej taką, nie jest, tylko raczej jest właśnie chęcią bycia w Kościele i pełnienia pewnej funkcji. Ktoś lubi kadzić, ktoś lubi śpiewać, ktoś lubi czytać, ktoś lubi spowiadać, ktoś lubi rozmawiać. Jak to jest z tym powołaniem?
Nie wiem. Ja myślę, że to jest coś, co jest nieuchwytne, niepojęte. Na pewno to nie jest pragnienie pełnienia jakiejś funkcji w Kościele. Myślę, że na przestrzeni mojej pracy dydaktycznej było już kilku takich, którzy pragnęli być w Kościele, kadzić, bo się podoba, służyć, coś tam. I nic z tego nie wyszło. Nic z tego nie wyszło. Ja myślę, że powołanie to jest taka synergia. W tym sensie, że człowiek chciałby bardzo dobrze i jemu jest dobrze być w cerkwi. I on chciałby się modlić, chciałby służyć, chciałby, ale z drugiej strony powołanie to jest to, że to Bóg wybiera. Ichże predwidiet, jak i predustawi, czyli tych, których wybrał. I ja myślę, że nie możemy mówić o rozeznaniu powołania, to nieistotne. Ja myślę, że mówienie w seminarium o powołaniu to jest trochę za wcześnie. A kiedy duchowny skończy lat 40, 50, będzie miał 60 kapłaństwa i wtedy można powiedzieć, ten duchowny to miał powołanie i ma powołanie. A ci młodzi ludzie, to jest mówienie o rzeczach, znaczy oni mają wszyscy powołanie. Natomiast co z tego jeszcze wyniknie, to jest jeszcze pytanie.
Łaska, w którą trzeba współpracować.
Tak jest.
Księże rektorze, pamiętam jedne z pierwszych słów, które zapamiętałem jako student pierwszego roku seminarium. To było na samym rozpoczęciu roku. Proklet, kto dzieje dzieło Boże, nie wrieżmo. Ksiądz rektor to bardzo mocno wtedy zasugerował, po prostu ucząc nas tego, że jak już się podejmujecie pracy w cerkwi, czy to na chórze, czy jako ktoś, róbcie to najlepiej, jak potraficie. Czy seminarium daje możliwość właśnie nauczenia się tych wszystkich praktycznych elementów właśnie w taki sposób, żeby to było pięknie, ładnie. Jakie przedmioty w ramach tego bloku praktycznego są w seminarium prowadzone, by studenci mogli nauczyć się właśnie tego piękna nabożeństwa prawosławnego i odpowiedniego jego odprawiania?
Być może piękno zbawi świat, jak powiedział Dostojewski. Ale piękno to nie piękno tego świata, a piękno boskiego świata. I teraz cały, tak jak ksiądz powiedział, blok przedmiotów praktycznych uczy pewnej harmonii i piękna. To jest śpiew cerkiewny. Dzisiaj mamy nawet grecki śpiew cerkiewny. To jest ustaw, czyli porządek sprawowania nabożeństwa. To jest teologia pasterska, która uczy nie tylko sprawowania sakramentów, ale stosunku do poszczególnych osób, ludzi i wiernych. To jest równocześnie umiejętność czytania. Nie tak jak, że śpieszymy się gdzieś, a tak, żeby było zrozumiale. Większość z nich na drugim roku przyjmuje święcenia lektorskie. Czyli składają przysięgę, że będą czytali w sposób zrozumiały dla stojących na cerkwi. I to też jest to piękno, kiedy się słyszy, jak lektor wyraźnie czyta i ze zrozumieniem jeszcze dodatkowo, tak? Czyli ja myślę, że a do tego musimy dojrzeć takich rzeczy, jak sama nasza cerkiew, każda świątynia jest piękna. To jest obraz Królestwa Bożego tu na ziemi. Te ikony, obcowanie z nimi, modlenie się przed nimi, zapalanie zwykłej świeczki, która ma się uczyć, to jest harmonia. Kadzielnica, która gdzie się dym unosi i roznosi się, to jest absolutne piękno. To jest, myślę, taka synteza całości estetyki, która przekłada się na wiarę, na pobożność, na duchowość, na naukę.
Piękno z jednej strony, z drugiej strony dobro i prawda. Dobro jest to cnotą, która jest bardzo trudna. Co znaczy być dobrym człowiekiem? To jest takie pytanie. Jeżeli będziemy starać się być piękni, to znaczy dobrze robić to, co, do czego zostaliśmy powołani, dbać o to piękno, o którym ojciec powiedział, właśnie to piękno prawdziwe tego świata, tylko piękno drugiego świata, ono sprawia, że stajemy się lepsi. Przedmioty dotyczące dobra również to scenarium. Teologia moralna, duchowość, bo też w jakiś sposób jest zakorzeniona. Ale to dobro, cały czas tak się obracamy, ojcze, nadal jest związane z przeżyciem liturgicznym.
Bo tam jest wszystko zawarte. Znaczy, kiedy Bóg stworzył świat, to widział, że jest dobre. Ale też widział, że jest piękne. Kalos to też jest piękno, ale też jest i dobre. I ja myślę, że z dobra wynika piękno, a piękno jest wyrazem dobra. I to jest absolutnie integralna część tego kształcenia. Czyli nauczyć dobra, żeby to wszystko, co robi, było piękne, wartościowe, miłe Bogu i potrzebne dla innych.
I teraz ważne pytanie dla mnie, jako dla wykładowcy filozofii, bardzo istotne, mianowicie prawda. Bardzo często sam słyszę od studentów, którzy przychodzą tutaj dlatego, bo znają prawdę, oni chcą tę prawdę jeszcze lepiej poznać. Oni wiedzą, że już są jakimiś szafarzami prawdy, można powiedzieć. A w dzisiejszym świecie, w relacjach nawet międzykościelnych różnych, to jesteśmy w rzeczywistości nieprawosławnej, ogólnie żyjemy, tylko w państwie, gdzie stanowimy, w którym stanowimy mniejszość. Jak zatem traktować prawdę w rozumieniu takim teologicznym? Czy to jest to taka nasza prawda, którą już znamy, chronimy przed innymi? Czy to jest raczej prawda, którą się doświadcza, czuwa, w którą się zanurza właśnie w ramach przeżycia liturgicznego, stawania się lepszym? Czy prawda ma charakter taki bardzo obiektywny i już dla nas tutaj bezdyskusyjna jest? Czy prawda jest tajemnicą, w którą się człowiek musi wejść i z którą się zapoznać musi, którą musi jakoś przyjąć jako tajemnicę?
To może tak biblijnie spróbujmy. Chrystus powiedział, jestem prawdą, drogą i życiem. I ta prawda, która jest tutaj moja, mojsza, najmojsza jakaś tam, to jest prawda tego świata. Natomiast myślę, że prawdą jest Jezus Chrystus i to, co ksiądz powiedział, zanurzenie się w Chrystusie, pójście za Chrystusem, wierność Chrystusowi, to jest prawda. Z tym, że to nie jest żaden ekskluzywizm. To musimy absolutnie wyłączyć.
Tak.
Poszukujemy, idziemy za Chrystusem, błądzimy, upadamy, wstajemy, ale wiemy, że Chrystus jest tym, który jest prawdą i który pokazuje nam drogę. Dlatego też mamy ikonę Odygitrii. Bóg Rodzica wskazuje nam, kto jest drogą, kto jest prawdą i kto jest życiem. I jeżeli będziemy szukali prawdy tutaj na ziemi, to nigdy jej nie znajdziemy. Ona jest względna, w zależności od tego, jak się siedzi. Natomiast jeżeli będziemy szukali prawdy w sensie bezwzględnym, to dla nas, ludzi wierzących, przynajmniej tak się uważamy, to tą prawdą jest Jezus Chrystus. I wierność Chrystusowi pozostaje, że tak powiem, absolutnie fundamentem. To jest prawda.
Jak ojciec by ocenił, czy odniósł się do tego, że widzimy we współczesnym takim religijnym środowisku wzrost nastrojów fundamentalnych, takich właśnie troszkę z jednej strony zdających prawdę swoją i to jeszcze lepiej niż często oficjalna nawet ścieżka kościelna, wzrost nastrojów, które wykluczają innych, tu mam na myśli raczej też i inne wyznania chrześcijańskie. Mamy też czasami takie sytuacje w naszej uczelni, kiedy przychodzą ludzie, którzy właśnie szukają takiej lepszej prawdy. I chyba nie Chrystusa, tylko raczej takiej umocnienia się w swojej prawdzie.
Pokusą dla człowieka jest to, że on wyznacza sobie pewne, że tak powiem, jakby kierunki i poszukuje tego, co byłoby dla niego zgodne. Wszelkiego rodzaju radykalizmy, konserwatyzmy, różnego rodzaju poszukiwania, dla mnie oznaczają to, że jest jakieś przeczucie, że to coś jest nie tak. Natomiast nigdy radykalizm nie prowadzi do tego, że ta moja prawda będzie lepsza. Na czym polega rzecz? Znaczy, my żyjemy w świecie, gdzie rzeczywiście nastąpiło absolutne rozmytlenie wartości. To znaczy, to, co było kiedyś grzechem, dzisiaj jest cnotą, to, co kiedyś było cnotą, dzisiaj jest wyśmiewane i tak dalej. I dlatego są takie prądy czysto radykalne, które próbują postawić wszystko na nogi, z głowy na nogi. Natomiast środki i metody stosowane przez te ruchy radykalne nie zawsze są, że tak powiem, adekwatne do tego, jak się to powinno robić. I myślę, że to jest takie poszukiwanie dowartościowania samego siebie. Albo swojej grupy, albo swojego wyznania, albo swojej, nie wiem, jakichś tam poglądów i tak dalej, praktyk i tak dalej. Natomiast ja myślę, że w cerkwi prawosławnej to też jest tak, że cerkiew jest absolutnie, to nie jest getto tylko i wyłącznie przeznaczone dla jednej grupy ludzi. Cerkiew jest apostolska, a to oznacza, że ona zaprasza wszystkich, z tym, że cerkiew musi też nad nimi wszystkimi popracować, pokazać, tak, ukształtować i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś metropolita Nikodem powiedział, że my jesteśmy prawosławni, że u nas, w nas, w prawosławiu mieszczą się poglądy i takie, i takie, i takie, i każdy z nas jest prawosławny. Możemy zbudować dom, jakim jest Kościół prawosławny, że jeden będzie miał dom takie okna, drugi będzie miał takie okna, trzeci będzie miał inne okna, ale to będzie Kościół jeden, Kościół prawosławny. I teraz ja myślę, że wierność Chrystusowi i wierność prawdzie prowadzi do tego, że te wszystkie radykalizmy, które dzisiaj mamy, one tracą właściwie sens, no bo one zapominają, te radykalizmy, o podstawowym przykazaniu. Miłości do Boga i miłości do bliźniego. A mówią o miłości do własnych poglądów, światopoglądów, czegoś tam jeszcze.
Ksiądz rektor, pełniąc funkcję taką, jaką ksiądz pełni w seminarium, jednocześnie uczy młodych ludzi pewnej otwartości.
Staram się.
Pamiętam, gdy ja byłem studentem, tak było później. Dzisiaj widzę, że jest nadal to kontynuowane. Chłopcy uczestniczą w nabożeństwie ekumenicznym w katedrze prawosławnej u nas w Warszawie na Pradze, Świętej Marii Magdaleny, ale także dają świadectwo o tradycji prawosławnej, o polskiej tradycji prawosławnej w różnych innych miejscach, bo jeżdżą gdzieś na koncert, gdzieś jako uczestnicy innych spotkań. Czy to jest właśnie droga dla naszego Kościoła, będącego mniejszościowym, jako dawanie świadectwa innym poprzez właśnie uczestnictwo w różnego rodzaju spotkaniach, tam gdzie jesteśmy zapraszani i ekumenicznych, i różnego rodzaju innych jeszcze?
No tam, gdzie proszą, trzeba pójść. Tam, gdzie zapraszają, trzeba przyjść. Znaczy, oczywiście jest pewna granica, tak? Musimy mieć świadomość tego, że Rubikonu czasami nie można przekroczyć. Bo czym innym jest pójście, zaśpiewanie, nawet na nabożeństwie, czy ekumenicznym w jakimś innym kościele, tak? Czy w katedrze polsko-katolickiej jeszcze gdzieś, a czym innym jest aktywne uczestnictwo w tymże nabożeństwie, w sensie sprawowania liturgii. Ale dawanie świadectwa, znaczy, Myślę, że warto pokazywać prawosławie, jak ono jest prawdziwie, a nie takie, jakie są stereotypy. Bo bardzo często są różnego rodzaju stereotypy, a to takie, a to ruskie, a to jeszcze, a to gdzieś tam. Nie, nie. Mamy pokazać, że prawosławie jest absolutnie polskie, jest otwarte, jest gotowe współpracować, służyć i jest gotowe istnieć pełnoprawnie na terenie naszego państwa.
I teraz, księże rektorze, pytanie właśnie o naszą polską tradycję prawosławną, bo mamy, ksiądz rektor powiedział już, że my się tu spotykamy w tym budynku z liturgią, z naszym sposobem odprawiania, z naszą tradycją liturgiczną, z naszą tradycją ikonograficzną, z naszą tradycją śpiewu, którą czasami poszukujemy tej naszej tradycji, czy nawet naszą tradycją teologiczną, bo przecież ale zarówno ksiądz rektor, jak i inni wykładowcy, czy ksiądz Jerzy Klinger, wcześniejszy również wykładowca tego seminarium, ksiądz Henryk Paprocki, czy inni wykładowcy obecnie pracujący i wcześniej pracujący, też tworzyli jakąś naszą tradycję teologiczną. Czy my możemy powiedzieć, że mamy taką swoją tradycję polskiego prawosławia, które jest właśnie takie nasze, nam właściwe i że nie musimy się tego wstydzić, tylko możemy być właśnie z tego dumni?
Ja uważam, że absolutnie.
I na czym to miałoby ona polegać?
U nas w seminarium kształcą się różni ludzie. Kształcą się ludzie z Ukrainy, z Litwy, z Białorusi, byli z Brazylii, byli z innych krajów, tak? Z Niemiec, z Hiszpanii, gdzieś tam. Tak. Oni mają swoją tradycję. I oni przyjeżdżają do nas i widzą, że u nas jest inaczej. U nas jest absolutnie, ta nasza tradycja polega na pewnej wierności prawosławiu, zachowaniem własnej tożsamości. To znaczy nie musimy przyjmować, znaczy co prawda korzystamy z jakichś tam podręczników czy służebników, liturgikonów.
Uczyć się możemy.
Możemy się uczyć, natomiast chodzi o sposób sprawowania, sposób śpiewania, sposób służenia, sposób relacji z wiernymi, kiedy biskup wychodzi z cerkwi i błogosławi, bo wierni podchodzą i on nie ucieka, nie jest zamknięty gdzieś tam w sobie, że on jest wyjątkowy, a otwartość to jest nasze prawosławie, które jest, to, że nie mamy może własnych skufijek, to, że nie mamy własnych wzorów podrastników, tak jak gdzieś tam, to nieistotne. Nasza tradycja jest zawarta we wnętrzu nas i my ją mamy i wszyscy widzą, że my jesteśmy naprawdę oryginalni.
Czy ojciec zgodziłby się z taką tezą, że to nasza tradycja prawosławna właśnie też dlatego jest tradycją, bo nie miała nigdy przerwy. Nie było jakiegoś takiego jednego punktu, jak na przykład rewolucja bolszewicka w Rosji, która tak naprawdę później cała epoka komunizmu, która zniszczyła całkowicie życie duchowe i pewną tradycję rosyjskiego prawosławia przedrewolucyjnego. My właśnie tej przerwy nie mamy. I z jednej strony mamy pozaborowe pewne pozostałości, które ukształtowały się pod wpływem tego rosyjskiego prawosławia, które tu było w Królestwie Polskim i na wschodzie, ale mamy jeszcze pozostałości jakiejś kijowskiej tradycji na południu Polski, na ziemiach, gdzie były zabór austriacki, a współcześnie ucząc się od różnych innych, czy Greków, Rumunów, Serbów, również też próbujemy jakoś tam łączyć tę tradycję w naszą jedną, ale mimo wszystko jakby to jest ciągłość tradycji zachowanej od wielu, wielu wieków.
Niewątpliwie. Z tym, że my ją też ciągle ubogacamy. Tradycja to nie jest tylko umiejętność przekazywania z pokolenia na pokolenie, ale też czasami dorzucenie czegoś, czasami czegoś pokazanie. I ja myślę, że my w seminarium, znaczy w ogóle sposób kształcenia, mówienia, służenia, relacji pomiędzy wykładowcami a studentami, na przestrzeni tych lat się zmienił niesamowicie. Coś żeśmy dołożyli i dołożyliśmy coś naprawdę dobrego. Coś, co zaowocuje kiedyś, że to prawosławie jeszcze zakwitnie.
Cechą tradycji teologicznej polskiego prawosławia byłaby ta liturgiczność. Wydaje mi się, że to jest takie słowo, to zakorzenienie w liturgii jest na tyle ważne, że każdy teolog się do tego odwołuje. I w swoich książkach ksiądz Jerzy Klinger, ksiądz Henryk Paprocki, ksiądz Jerzy Tofiluk, rektor Seminarium Duchownego, inni księże, którzy być może mniej piszą, ale w swoim jakby nauczaniu i sposobie życia do tego się odwołują, chociażby no, na Podlasiu wasz tata przez wiele lat, ksiądz Leoncjusz, który właśnie coś dodał do tej tradycji, odrodził pewną tradycję ikonograficzną. Księże rektorze, czy może dobrym pomysłem nie byłoby to, by w seminarium też w jakiś sposób w przeszłości właśnie połączyć te wszystkie elementy teologiczny, ikonograficzny i muzyczny związane ze śpiewem liturgicznym, by właśnie jeszcze bardziej liturgicznie ta szkoła kształciła przyszłe pokolenie?
Byłoby bardzo dobrze, tylko problem jest gdzie indziej zawarte. Nie w chęciach, nie w, że tak powiem, tendencjach. W takich zwykłych, przyziemnych sprawach. Gdzie to zrobić?
Sprawy lokalowe.
Tylko, wyłącznie. Nie widzę problemu, żeby powstały klasy ikonograficzne. Tym bardziej, że nasi absolwenci mają, prowadzą własne szkoły we Francji, gdzieś tam ikonograficzne, że to istnieje możliwość. Natomiast problem polega na tym, że my tutaj nam jest ciasno, a jak do tego dorzucimy kształcenie muzyczne oddzielne, do tego kształcenie ikonograficzne, tak, i jeszcze coś, to, że tak powiem, z pustego i zielono nie naleje, jak takie polskie przysłowie. Nie ma warunków lokalowych na to, żeby to zrobić. A to można byłoby zrobić. Znaczy wtedy byłoby, no wtedy mielibyśmy absolutnie rzeczywiście taką integralne prawosławie w jednym miejscu, całościowe, kompleksowe i kompletne.
Księże rektorze, jak tu jest być tyle lat rektorem?
Dziękuję za ufanie władzom zwierzchnim Kościoła, że tak długo jestem rektorem. Znaczy to jest więcej niż połowa mojego życia. Zdecydowanie większa niż połowa mojego życia. I ja myślę, że temu seminarium ja poświęciłem naprawdę dużo bardzo.
Czasu,
zdrowia, życia rodzinnego. Bardzo wiele elementów. No ale myślę, że to, że jak przyjeżdżają księża mitraci i mówią do mnie ojcze rektorze, no to ja się czuję taki usatysfakcjonowany. Znaczy dla mnie jedna rzecz jest, że tak powiem, kształceniem, studenci się zmieniają. Natomiast to, co jest najważniejsze i najpiękniejsze w tym wszystkim, to ja myślę ta cerkiew i ja ją traktuję w tej chwili jako swoją. To, że przychodził jeden wikariusz, drugi z wami i tak dalej, ale dla mnie to jest 40 lat służenia w tej cerkwi, to jest coś, co zostanie do końca.
To przy tym ołtarzu ksiądz wystał swoją teologię.
Też.
Księże rektorze, za to bardzo dziękujemy. Dziękujemy za wasze słowa, rozmowę, za to, że tyle lat niesiecie posługę w prawosławnym seminarium duchownym w Warszawie, że Paryska 27 to nie jest tylko jakiś budynek, ale to jest miejsce związane właśnie z wami. I dziękując za to, życzę dużo zdrowia przede wszystkim, dużo sił, byście mogli jeszcze nowym pokoleniom przekazać to, co przekazaliście nam i wszystkim tym, którzy się tutaj uczyli. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.